Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym jak zawsze podsumowujemy wydarzenia z ostatniego tygodnia. Witam pierwszą parę naszych gości, panią Bożenę Ronowicz, radną miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam w noworoczny poranek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i oczywiście życzę spełnienia marzeń i niech im się darzy w nowym roku.
Witam również pana Bartłomieja Kobiernika, Polskie Stronnictwo Ludowe, kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, witam szanowni państwo, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Proszę państwa, zacznijmy może od tego, co się dzieje w mieście, a miasto Zielona Góra ma już gotowy montaż finansowy na budowę całej zachodniej obwodnicy Zielonej Góry od ronda, które zostanie zbudowane na dzisiejszej trasie północnej. Będzie dodatkowe rondo aż po Sulechów, gdzie na północy Sulechowa pojawić się ma kolejny węzeł i tam trasa ma wychodzić. Zacznijmy od pani Bożeny Ronowicz, bo przecież państwo jako radni będziecie też głosowali pewnie nad poszczególnymi etapami, przeznaczeniem pieniędzy, nad zmianami, bo to przecież musi trafić również na Radę Miasta. Pozytywny element w tym nowym roku. Chyba nas pan prezydent zaskoczył, robiąc tą konferencję prasową i przedstawiając, że jest ten montaż finansowy już całkowicie zbudowany.
Niewątpliwie tak, bo głównym problemem jest przede wszystkim zablokowanie mieszkańców takich miejscowości jak Wysoka czy Łężyca. Droga z Łężycy do Zielonej Góry już w tej chwili w zasadzie w godzinach szczytu, czyli tych porannych i godzinach popołudniowych, jest obustronnie zablokowana. Łężyca rozbudowała się. Powstało szereg budowli, inwestycji mieszkaniowych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Stąd też otwarcie mostu w Pomorsku oznaczałoby puszczenie całego ruchu drogowego przez te miejscowości. No i oczywiście i dzielnicę, w tej chwili dzielnicę Zielonej Góry, czyli Łężycę. I stworzenie nowego połączenia komunikacyjnego, odciążenie tej starej drogi, która by wiodła z Pomorska przez Wysoką i Łężycę do Zielonej Góry jest dla mieszkańców zdjęciem wielkiego utrapienia, które się pojawiło w momencie podjęcia też bardzo ważnej decyzji, jaką jest budowa tegoż mostu. Mosty na Odrze są niewątpliwie potrzebne. W zasadzie niepotrzebnie mogę powiedzieć, to już jest sprawa w zasadzie nie do odkręcenia. Nie w zasadzie, tylko nie do odkręcenia. Niepotrzebnie zdemontowano stary most, ten betonowy, na miejscu którego powstał nowy most na Odrze, łączący tutaj drogę S3 w obu kierunkach z Zielonej Góry. Natomiast stało się to, most, który zostanie wyremontowany w Cigacicach, nie jest mostem już nadającym się do transportu pojazdami ciężkimi.
No to jest na ukończeniu jest ten remont w tej chwili,
tak,
prawda?
Tak, jest na ukończeniu, ale raczej bym ten stary, zabytkowy most widziała w przyszłości jako most dla samochodów osobowych, to też nie o bardzo natężonym ruchu, i jako ścieżkę rowerową do terenów rekreacyjnych. Natomiast nie jest to most, który w razie jakiejś awarii, w razie jakiegoś wypadku zastąpi ten główny most, który został zbudowany na trasie S3.
Dobrze, postawmy może...
Dlatego niewątpliwie jest to ważne i jak spojrzeć na koncepcję finansowania tej inwestycji, która w zasadzie rozrosła się z obwodnicy zachodniej, która miała kosztować 110 milionów złotych, rozrosła się do obwodnicy zachodnio-północnej, bo obejmie również Sulechów I tutaj marzenia są również posła Jerzego Materny, aby również połączony został port w Babimoście.
Dalej docelowo drogą, prawda? Numer chyba 32, o ile się nie mylę.
Tak, ta więc ta inwestycja numer, prawie 400 milionów by wówczas osiągnęła.
W tej chwili 358. Dobrze, postawmy kropkę, oddajmy głos panu Bartłomiejowi Kobiernikowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No ta trasa, nowa droga, obwodnica zachodnia ma być również taką alternatywą dla S3, która w przypadku, nie daj Boże, wypadków, no jest zablokowana i wtedy mamy problem z poruszaniem się z północy na południe regionu, no nie tylko regionu, bo ta droga przecież aż do Świnoujścia S3 przebiega. Pytanie do pana Bartłomieja Kobiernika, no bo przecież Urząd Marszałkowski, Województwo Lubuskie też będzie miało pewny udział w budowie tej drogi. Kilkanaście milionów złotych będzie musiało, no będzie musiał Urząd Marszałkowski wyłożyć. PSL jest zwolennikiem budowy tej zachodniej obwodnicy?
Szanowny panie redaktorze, najlepsze projekty infrastrukturalne i drogowe to są takie projekty, które łączą, a nie dzielą. I ten przykład tego projektu jest świetnym przykładem, dlatego że po pierwsze łączy mieszkańców trzech różnych gmin, bo Sylechowa, Czerwińska i Zielonej Góry, ale łączy też ze sobą rewelacyjny montaż finansowy. Jest to taki konsensus ponad podziałami, gdzie mamy zaangażowane i dotacje unijne z Krajowego Planu Odbudowy. Mamy pieniądze samorządu województwa lubuskiego, mamy samorządowe pieniądze miejskie, ale mamy też pieniądze na przykład z Ministerstwa Obrony Narodowej, które sfinansuje drogę między Pomorskiem a Sulechowem jako drogę o strategicznym znaczeniu. Więc wszystkie takie projekty, które łączą północną część miasta właśnie z Sulechowem, dają możliwości rozwoju gospodarczego. Sulechów ma akurat na trasie planowanej drogi swoją strefę gospodarczą. Być może na tej trasie i Czerwieński, Zielona Góra również rozbuduje swoje strefy gospodarcze. No, plus dodatkowy tego typu projektów jest to, aby odpowiadał nie tylko na obecne, ale na przyszłe potrzeby mieszkańców. I tutaj jest właśnie poruszony temat rozbudowującego się osiedla na północy miasta, to jest osiedle Czarkowo, na którym bardzo dynamicznie powstają nowe bloki. Jest zasiedlane przez nowych mieszkańców. I rzeczywiście problem komunikacyjny tego osiedla jest taki, że jest to chyba jedyne osiedle w Zielonej Górze, które ma połączenie z miastem drogą jednopasmową. I rzeczywiście w godzinach rannych, popołudniowych to miasto jest zakorkowane. My trzymamy kciuki za pomysł pana prezydenta i jego ekipy. Myślę, że to będzie bardzo dobry projekt, który właśnie pomoże skomunikować też tą północną część naszego województwa. Chodzi mi tutaj o takie miejscowości jak Pomorsko po drugiej stronie Odry, którzy mieszkańcy tych małych miejscowości musieli nadrabiać drogę, żeby dojechać do Zielonej Góry.
No, czyli jak rozumiem, pozytywna opinia Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i bardzo dobrze, chociaż no, wcześniej pani marszałek Elżbieta Polak, wypowiadająca się w imieniu zarządu województwa lubuskiego, miała wątpliwości. Tam były spory o pieniądze, pamiętamy. No dobrze, że udało się to pozytywnie zakończyć w takim razie. Proszę państwa, porozmawiajmy jeszcze o jednej sprawie, a mianowicie rząd szykuje nową tarczę antyinflacyjną. Spadną ceny paliwa, spadną również ceny gazu, no, który również jest przecież paliwem, a ma być skutek taki, że na pomysł obniżenia VAT-u z 23% do 8% ceny paliw mają nawet zejść w okolice 5 zł. To wszystko już od 1 lutego. Zaczniemy teraz od pana Bartłomieja Kobiernika. No wydaje się, że to dobry kierunek, dobry pomysł. Tym bardziej, że te paliwa już trochę staniały i nie mamy już powyżej 6 zł. Przynajmniej, no ja powiem szczerze, nie widziałem w mieście Zielona Góra już od jakiegoś czasu takich cen. Pan Bartłomiej Kobiernik.
Proszę państwa, tutaj mówimy oczywiście o obniżeniu podatków na gaz i na paliwo. I powinniśmy chyba najpierw przypomnieć może też rady słuchaczom, nie wszyscy może o tym wiedzą, dlaczego doszło do sytuacji, w której musimy obniżać bardzo mocno daniny, żeby gaz osiągnął akceptowalny, ceny gazu mogły osiągnąć akceptowalny poziom. Proszę państwa, tak krótko kilka słów wstępu. Do 2019 roku Polska kupowała gaz na kontraktach długoterminowych po cenach uśrednionych. I to był taki swoisty zawór bezpieczeństwa. Tak? Być może nadpłacaliśmy troszkę na gaz, niż można byłoby kupić po cenach rynkowych, ale rzeczywiście był to zawór, który chronił nas przed zwyżką cen gazu. Jak wiemy, po wyroku sądu arbitrażowego od 2020 roku PiS zdecydował się kupować gaz po cenach bieżących, tak zwanych spotowych. Na tamten to była rezygnacja z zaworu bezpieczeństwa dla chwilowych korzyści. My wtedy uzyskaliśmy ponad 1,5 miliarda dolarów. Pamiętam o tym, jak w 2020 roku pan Sasin bardzo mocno się tym chwalił. Tylko że odzyskaliśmy 1,5 miliarda dolarów, ale straciliśmy zawór bezpieczeństwa. Te 1,5 miliarda dolarów zostało skonsumowane, tak naprawdę nie wiemy w jaki sposób. Czy skonsumowało to PGNiG, czy być może rząd PiS-u został to wchłonięty przez budżet państwa. Ale proszę państwa, dzisiaj, kiedy bez tego zaworu bezpieczeństwa, który został rozmontowany dla chwilowych korzyści, mamy ogromny zwyżkę cen gazu, bo kupujemy go po cenach bieżących, to tymi kosztami są obciążeni wszyscy obywatele naszego kraju. Mały biznes, średni biznes, duże firmy i wszyscy obywatele. Jeśli chodzi o obniżenie
podatku... Ale pamiętajmy, że ten gaz był tańszy, to my kupowaliśmy go też po wyższych cenach wcześniej.
Oczywiście, ma pan rację. Bezsprzecznie trzeba o tym pamiętać, że zawór bezpieczeństwa działa w ten sposób, że kupujemy go ciut drożej niż można go kupić na rynku, ale też nie przepłacamy za ten gaz w momencie, kiedy dochodzi do takich sytuacji, takich zawirowań na rynkach międzynarodowych. Oczywiście, zawór bezpieczeństwa uśrednia nam ceny, tak? To rzeczywiście, co pan powiedział, jest w pełni prawdą. Jeśli chodzi, wracając już do meritum, jeśli chodzi o obniżenie podatków, VAT-u na przykład na gaz, jak najbardziej popieramy tego typu działania. Takie działania są konieczne, tym bardziej, że obniżenie podatku VAT do 8% to była propozycja PSL-u dla pana Morawieckiego w październiku ubiegłego roku. Także bardzo nas to cieszy, że pan premier korzysta z naszych propozycji, z naszych postulatów, z małym takim jednak tutaj dodatkowym znacznikiem, że my proponowaliśmy, aby ten podatek został obniżony od razu na 3 lata. Aby obniżka była przewidywalna, żeby dała pewne poczucie bezpieczeństwa. No niestety na 3 lata ten podatek VAT nie zostanie obniżony. Mam nadzieję, że zostanie to zmienione. Zresztą tak już na marginesie, to nie jest pierwszy pomysł PSL-u, który został wchłonięty przez PiS. Jak wiemy, naszym sztandarowym pomysłem od wielu, wielu lat była emerytura bez podatku, także cieszymy się, że PiS sięga garściami po nasze pomysły, ale tak, jesteśmy oczywiście za tymi działaniami.
Dobrze, stawiamy kropkę. Pytanie do pani Bożeny Rynowicz zatem, no bo wszyscy chyba czekają na to, aż te paliwa staną się jeszcze tańsze. No po paliwach, prawda, drożeją pozostałe produkty, czy to żywność, czy oczywiście transport. Wydaje się, że to bardzo, bardzo dobry kierunek, pani Bożena Rynowicz.
Tak, ja tylko jeszcze korektę do mojego przedmówcy zrobię. Faktycznie ceny gazu wzrastają. Ale chcę powiedzieć, że przede wszystkim ta inflacja, która występuje obecnie, nie tylko dotyczy Polski, dotyczy całej Europy, także gospodarek, które zdecydowanie są na wyższym poziomie i silniejszych aniżeli gospodarka polska. Myślę tutaj o gospodarce niemieckiej, hiszpańskiej czy francuskiej. Natomiast główny problem inflacyjny to jest podwyżka cen emisji, sprzedaży emisji dwutlenku węgla. Z kilku dolarów sprzed kilku lat cena emisji dwutlenku węgla wzrosła do prawie 100 dolarów. A to oznacza, pozwolenie na emisję dwutlenku węgla wiąże się właśnie z produkcją energii. I ta energia stała się w tej chwili najdroższa. To, co zrobił w tej chwili nasz rząd, mianowicie obniżając podatki pośrednie przede wszystkim, bo obniżone zostały podatki pośrednie, VAT i akcyza, spowodowało, że o kilkanaście procent staniał dla nas gaz, staniała energia elektryczna, a także systemowe ciepło, to znaczy ogrzewanie naszych kaloryferów. Oczywiście pamiętajmy, że ta pomoc, bo te dwa podatki pośrednie, jakim jest akcyza i VAT, to są najważniejsze podatki, które wpływają do budżetu państwa i które są później redystrybuowane na inne nasze potrzeby. Zostaliśmy przez pierwsze trzy miesiące tego roku zwolnieni częściowo z tych podatków. Myślę przede wszystkim tutaj o przedsiębiorcach, ale to się może troszeczkę odbić później, bo będziemy też chcieli innych, że tak powiem, z budżetu państwa, innych świadczeń. I niestety może na to zabraknąć. W tej chwili jest pomoc dla tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. I to, co jest dla nas najważniejsze, ciepło i energia elektryczna teraz zimą jest dla nas bardzo ważna. Faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, również będzie tańsza benzyna. Będzie tańszy przez to transport. Już ceny benzyny gdzieś kształtują się na poziomie 5,70, a planuje się, że będzie to cena około 5,20, być może nawet 5,10 za litr benzyny. Jest to ogromna pomoc. Jest to ogromna pomoc dla gospodarstw domowych w okresie właśnie zimowym.
Dobrze, proszę państwa, musimy kończyć już nasze spotkanie.
Jedno zdanie tylko, bo
jedno zdanie dosłownie, bo musimy kończyć naprawdę.
Jedno zdanie. Chciałem tylko tutaj może wyjaśnić pewną kwestię.
To nie, na wyjaśnienia nie mamy czasu. Jedno zdanie miało być,
tylko jedna rzecz.
Musimy kończyć.
Pieniądze z handlu za emisję trafiają do budżetu państwa i powinny trafić na transformację energetyczną.
I bardzo dobrze do budżetu państwa, a następnie państwo pewnie będzie dystrybuowało chociażby właśnie na zmianę sposobu pozyskiwania energii i ten miks energetyczny będzie wdrażany. Dobrze, w pierwszej parze moimi gośćmi byli pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Bartłomiej Kobiernik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, a już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami. A w kolejnej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Kłaniam się.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Witam również pana Marcina Pobierowskiego, radnego miasta Zielona Góra, klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam.
Panowie, zacznijmy może od tego montażu finansowego, który pozwoli na budowę zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. Kilka dni temu konferencja prasowa prezydenta miasta wraz z posłami, z burmistrzem Sulechowa. No, pan Krzysztof Kaliszuk, jeden z też pewnie z architektów tego porozumienia i możliwości budowy tej obwodnicy, można powiedzieć, to co, startujemy, budujemy?
Panie redaktorze, cieszymy się bardzo. Rozpoczniemy tak naprawdę proces budowy od przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj tej części obwodnicy zachodniej między Wysokiem a Krasą Północną, myślę, w październiku, listopadzie tego roku. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że takiej inwestycji drogowej jeszcze w Zielonej Górze nie mieliśmy. Przypomnę tylko, że obwodnica południowa to koszt 130 kilku milionów, a tu mówimy o wartości prawie trzykrotnie wyższej, ale co jest najważniejsze, to 6 różnych źródeł finansowania i tutaj trzeba oddać cześć i dziękujemy serdecznie panu posłowi Markowi Astowi, któremu udało się największą część tych pieniędzy, a więc 130 milionów złotych, pozyskać w Ministerstwie Obrony Narodowej na ten kluczowy odcinek pomiędzy węzłem południowym S3 z DK32 Sulechowie a Pomorskiem, gdzie będzie rozpoczywał się most w Pomorsku. No, trzeba też podziękować pani marszałek, że dała się przekonać, aby te 15 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego były przeznaczone, ale również trzeba podkreślić, że miasto Zielona Góra zapłaci tylko podobną kwotę, 17 milionów, a więc mówimy o 5% niecałych inwestycji, które miasto będzie musiało ponieść na coś, co spowoduje, że najbardziej obciążone odcinki, po pierwsze S3, bo trzeba sobie jakby uzmysłowić, że z najnowszych badań obłożenia trasy S3 wynika, że od Sulechowa na północ to jest 20 tysięcy pojazdów, jeśli chodzi o S3. Od Zielonej Góry na południe w kręgu Nowej Soli to jest 20 tysięcy, a między Sulechowem a Zieloną Górą jest 32 tysiące. I na trasie północnej też jest 32 tysiące.
Ogromne
więc ta obwodnica właśnie spowoduje odciążenie tych dwóch odcinków i zmniejszy ilość wypadków, jak też i przemieszczanie się nas, użytkowników.
Czyli same korzyści, jak widać. Pytanie zatem do pana Marcina Pabierowskiego, bo państwo jako Klub Platformy Obywatelskiej wyrażali państwo wątpliwości wcześniej rzeczywiście co do przebiegu tej trasy, co do sposobu jej też organizacji, tego montażu finansowego, różnych uzgodnień. Na dzisiaj państwo są zadowoleni?
To znaczy, panie redaktorze, tak naprawdę nikt nie zna przebiegu tej trasy, bo koncepcja...
No wiadomo, że nie będzie wychodziła w Czarkowie, to wiemy, nie będzie przez Łęczyce szła.
Koncepcja z decyzją środowiskową dopiero powstanie w 2022 roku. Projekt budowlany do końca 2023 roku, roboty budowlane do 2026 roku. To więc my spokojnie obserwujemy ten proces inwestycyjny, proces projektowy, bo chcemy, aby ta inwestycja łączyła różne samorządy, żeby też nie wpływała negatywnie na mieszkańców miasta Zielona Góra. To jest najważniejsze, dlatego ocenimy analizę wielokryterialną, ocenimy te koncepcje, szczególnie przebiegu przy Lepie, Płotach oraz przy połączeniu przy osiedlu leśnym, osiedlu Leśny Dwór. To wszystko trzeba będzie przeanalizować
i
odpowiednio to ocenić. Druga sprawa to jest kwestia finansowania i należy umieć rozmawiać, bo przypomnijmy, że na początku było, jakby powiedzieć, przez ministra Budę i przez prezydenta Kubickiego jakieś skierowane roszczenia, aby samorząd województwa praktycznie w kwocie 100 milionów tą inwestycję finansował. Dzięki dobrej, merytorycznej postawie zarządu województwa, marszałka, udało się to wszystko racjonalnie podzielić, jeśli chodzi o finansowanie. Samorząd województwa da 16 milionów, a większą część dają środki centralne. Tak naprawdę powinny to finansować środki centralne, bo to są obwodnice, był Krajowy Program Budowy Obwodnic i tak naprawdę to jest obowiązkiem ministerstwa finansować te inwestycje. To więc tak naprawdę dzisiaj czekamy na koncepcję, czekamy na analizę ruchu, czekamy na analizę wielokryterialną i obserwujemy szczególnie połączenie tej obwodnicy przy osiedlu leśnym i osiedlu Leśny Dwór, bo ja tutaj zawsze patrzę na to z ogromną uwagą, aby nie zaburzyć miru i spokoju mieszkańców tych osiedli. To jest ważne, żeby tu nie skierować tych potoków samochodu zbyt blisko tych osiedli. Dlatego spokojnie obserwujemy i oceniamy tą inwestycję. Przypomnę, że dopiero koncepcja to jest 2022 rok, to tak. Będziemy spokojnie merytorycznie się do tego odnosić.
Dobrze, wracamy zatem do pana Krzysztofa Kaliszuka, ponieważ porozmawiamy od razu o drugim temacie. Ruszył kolejny nabór w ramach Polskiego Ładu, a tutaj miasto Zielona Góra chce pozyskać 65 milionów złotych na budowę, czy dokończenie trasy aglomeracyjnej i właśnie tutaj osiedle, o którym wspomniał pan Marcin Pabierowski, czyli Leśny Dwór, ma być tu jednym z elementów, które będzie scalone za pomocą tej drogi. Pan Krzysztof Kaliszuk.
Tylko wracając do poprzedniej wypowiedzi. No ja myślałem naprawdę, że to będzie okazja dla pannego radnego Pabierowskiego, aby poprzeć tą inwestycję i aby przeprosić za zachowanie Platformy w mieście przy okazji, kiedy lobbowaliśmy za nią. Ja przypomnę tylko, że kiedy ponad pół roku temu na sesji Rady Miasta dyskutowaliśmy o tym, aby przyjąć apel do marszałek o wpisanie tej obwodnicy do kontraktu programowego, to Platforma Obywatelska twierdziła, że przygotowanie tego montażu finansowego to jest jedna wielka amatorszczyzna. Natomiast pan radny Pabierowski mówił, że 17 milionów wydanie przez miasto Zielona Góra jest bez sensu, ponieważ ważniejsze są drogi osiedlowe. 5% dofinansowania to jest według niego za dużo.
Tego nie należy bagatelizować, ale, panie prezydencie.
Jasne, ale trzeba rozróżnić, że mając... Ale proszę mi nie przeszkadzać. Mówimy o tym, że Platforma była przeciwna tej inwestycji. Została przymuszona i cieszę się bardzo, przynajmniej w mieście, cieszę się bardzo, że na poziomie Urzędu Marszałkowskiego znalazło się porozumienie. Natomiast wracając do pana pytania, faktycznie przywiązujemy bardzo wielką wagę do tego, aby obwodnica zachodnia, jak i później ulica aglomeracyjna nie burzyła spokoju mieszkańcom. Dlatego ona w założeniu będzie omijała i Morzów, i Pomorsko w gminie Suleków, i Czerwieńsk, i Płoty w gminie Czerwieńsk, i Przylep, i Łężyce, i też osiedle Leśny Dwór, jeśli chodzi o później przejście ulicę Gomeracyjną. I tak, powiem, pan redaktor ma rację. Chcemy, aby w momencie, kiedy obwodnica zachodnia zostanie wybudowana wraz z rondem na trasie północnej, to żeby równocześnie w tym samym czasie wybudować drugi etap ulicy Gomeracyjnej, który z tego nowego ronda na trasie północnej wzdłuż drogi Foluszowej, omijając osiedle Zacisze, omijając Leśny Dwór, dojdzie do skrzyżowania ulicy Działkowej Zaciszem i tam będziemy później mogli sobie dyskutować, w jaki sposób połączyć już tą drogę obecną z arterami. Tak, tak jest.
No to pytanie w takim razie do pana Marcina Pabierowskiego. Czy pana taka koncepcja zadowala? Przypomnę, no, droga ma kosztować około 80 milionów, 65 milionów ma być pozyskane właśnie na dalszy ciąg trasy aglomeracyjnej z Polskiego Ładu.
Tak naprawdę ta czołobitność dla Polskiego Ładu jest trochę przesadzona, bo pamiętajmy o tym, że zmiany podatkowe dla miasta Zielona Góra w moim interesie.
Nie mamy wnioskować na tą drogę, tak?
2019 roku pokazały, że mamy przez te zmiany podatkowe mniej w kasie miasta o 37 milionów i kolejna interpelacja z 2021 roku moja pokazała, że mamy w kasie miasta mniej prawie
no, ale to nie budować
milionów,
drogi, tak? Nie sięgać po te czyli pieniądze tak naprawdę, z Polskiego Ładu, panie radny?
Tak naprawdę no, pokazuje zmiany podatkowe i ubytki w kasie miasta, gdzie te pieniądze po prostu wracają, te pieniądze, które były czy, spowodowane.
No ale to wnioskować, czy nie, na budowę tej drogi,
no i,
panie radny?
Spokojnie. No to... I teraz kwestia analizy ulicy aglomeracyjnej. Ona tam kiedyś w latach 80. miała być arterią, która przecina miasto praktycznie od osiedla Pomorskiego tutaj w stronę osiedla Leśnego. No dzisiaj miasto przystępuje do tej koncepcji, gdzie będzie się zaczynała ta ulica aglomeracyjna przy rondzie Lubicz na ulicy Zacisze, na osiedlu Zacisze, to więc my będziemy ten program, proces inwestycyjny obserwować. Chodzi też, żeby nie zaburzyć miru osiedla Zacisze, aby ta droga odpowiednio przeprowadzić w odpowiednie odległości od zabudowań.
No, to jest
bo to jest kwestia skomunikowania osiedla Leśny Dwór. W pierwszych założeniach trasa aglomeracyjna miała przebiegać właśnie przez ulicę Foluszową w stronę trasy północnej. Później miasto zmieniło budowę ulicy aglomeracyjnej, skierowało w stronę Grono Park, czy w zasadzie ślepe rondo, a dzisiaj wraca znowu, wczoraj w takim chaosie, znowu do budowy i komunikacji tej części miasta. Teraz będziemy mieli takie problemy troszeczkę komunikacyjne, bo mamy trasę aglomeracyjną przy Grono Park, później skręcamy w prawo, później musimy się do ściany odbić w lewo, pojechać działkowo do malutkiego rondka Lubicz i później będziemy stamtąd jechali trasą aglomeracyjną. Ja po prostu uważam, że to należy pokazać projektowo, to należy policzyć, to należy obliczyć, jeśli chodzi o hałas dla osiedla Zacisze. Dobrze tą drogę odsunąć od zabudowy i dopiero wtedy ten projekt będzie można racjonalnie ocenić. Bo dzisiaj tak naprawdę miasto puszcza ten potok samochodów, wąską ulicę Działkową, wąskie rondko Lubicz i następnie przy Zaciszu chce prowadzić tą drogę w jakiejś odległości. Na razie zbyt mało wiemy o tym projekcie. Jako Platforma będziemy go oceniali, będziemy słuchali.
Ale wniosek warto złożyć do Polskiego Ładu o pieniądze, czy nie?
Oczywiście, że warto pozyskiwać pieniądze, ale drogi się projektuje w procesie długofalowym. Należy pokazać obciążenie ruchem, należy budować wiadukty, należy budować przejścia, a dzisiaj mamy tak naprawdę takie jakieś wstępne analizy, że cały ten potok samochodów poleci ulicą Działkową, poleci na malutkie rondo Lubicz oraz zabudowane osiedla Zacisze.
Jedno zdanie ad vocem Krzysztof Kaliszuk.
Zastanawiamy i będziemy ten proces inwestycyjny w sposób merytoryczny obserwować.
Dobrze. Krzysztof Kaliszuk,
nie zaburzyć miru domowego
jedno zdanie ad vocem, panowie, musimy kończyć.
Ulica aglomeracyjna w tym przebiegu, o którym mówię, jest umieszczona w strategii rozwoju komunikacji, która została 2 lata temu sporządzona i następnie konsultowana i będzie za chwilę przyjęta przez Radę Miasta, więc my ten proces od dawna prowadzimy planistyczny i to jest jedyne możliwe rozwiązanie.
Dobrze, panowie, musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. W drugiej parze moimi gośćmi byli pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Marcin Pabierowski, przewodniczący klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie Państwo z nami. Daniel Sawicki, witam kolejną parę naszych gości, a są nimi pan Marcin Sygutowski, Konfederacja. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam również pana Piotra Tykwińskiego, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Panowie, rozpocznijmy może od tarczy antyinflacyjnej. Rząd chce obniżyć, tak jak zapowiedział premier Morawiecki, VAT z 23% do 8% na benzynę, na paliwa i na gaz. Od 1 lutego taka sytuacja ma mieć miejsce, ceny mają spaść. No i to słyszy się, że znacznie, szczególnie na stacjach paliw mamy to odczuć. Ma paliwo wrócić do cen około 5 zł. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego. No, co pan na to, bo wydaje się, że pomysł dobry.
Tak, naturalnie w tej sytuacji należy wykorzystać wszystkie możliwe instrumenty finansowe, żeby utrzymać cenę paliw na akceptowalnym poziomie, tak żeby gospodarka mogła funkcjonować, bo jest oczywistością, że ceny paliw rzutują na rozwój całej gospodarki, nie tylko na to, jak funkcjonujemy w gospodarstwach domowych, ale to transport, a jeśli transport, to znaczy, że każda inna gałąź gospodarki na tym cierpi, więc takie rozwiązanie jest jak najbardziej pożądane. Natomiast wydaje się, że jest to działanie po pierwsze nieco spóźnione, po drugie jest to działanie, z tego co słyszymy, na razie bardzo krótkotrwałe, bo z zapowiedzi rządu wynika, że będzie to okres tylko 3 miesięcy, w związku z tym to jest bardzo krótki okres i nie wiadomo, co wydarzy się później. Można oczywiście mieć nadzieję, że ceny paliw na rynkach międzynarodowych się ustabilizują, również ceny gazu, ale nie wiadomo, co będzie się działo z polską złotówką, która nie jest najmocniejsza i to też może mieć wpływ na to, że będziemy po tym okresie za paliwa płacili znacznie więcej. No to jest jeszcze jedna kwestia, która była poruszana przez moich przedmówców, mianowicie kwestia cen gazu, bo to ważne medium, ważny nośnik energetyczny dotyczący nie tylko samochodów, ale przecież ogrzewania i całej gospodarki. Tutaj do 2019 roku mieliśmy bezpieczną sytuację, kiedy gaz kupowaliśmy po cenach uśrednionych. Mieliśmy ten zapór bezpieczeństwa, który został rozmontowany, jak wiele innych rzeczy, przez rząd PiS-u. I w tej chwili ponosimy tego straszliwe konsekwencje. Słyszeliśmy wszyscy o tym, te bzdury, o tym, że będziemy kupowali tani gaz z Norwegii, wybudujemy sobie rurociąg. Słyszeliśmy te bzdury o kupowaniu taniego gazu amerykańskiego.
Jest na ukończeniu, prawda? Tam jeszcze nie płynie gaz chyba. To
tak, gazoport i będziemy niezależni od gazu rosyjskiego i będziemy mieli tanio i dobrze. No przepraszam, gdzie ten gaz z Norwegii, gdzie ten gaz amerykański, gdzie te niższe ceny?
Na razie zatwierdzona
podwyżka 50% dla gospodarstw domowych cen gazu. Więc teraz dowiadujemy się wszyscy i będziemy wszyscy cierpieli z powodu tych nieodpowiedzialnych decyzji, które zostały wcześniej podjęte.
Umówmy się, że ceny gazu to raczej wynikiem są tego, co dzieje się na świecie, no i tego, co robi i Władimir Putin. Tu chyba nie ma wątpliwości.
Nie. Proszę tak nie upraszczać. Przy tym proszę w takim razie odpowiedzieć na pytanie, gdzie ten tani amerykański gaz i gdzie ten gaz z Norwegii, który miał nas zabezpieczyć właśnie przed tymi rzeczami. Powtarzam jeszcze raz. Mieliśmy zawór bezpieczeństwa w postaci uśrednionych cen gazu i gdyby to nie zostało rozmontowane, dalej kupowalibyśmy gaz po uśrednionej, znacznie niższej cenie.
Przez lata przepłacaliśmy, to też umówmy się,
prawda? Wina polskiego rządu, niczyja inna.
Dobrze, pytanie do pana Marcina Sygutowskiego. Czy pan zgadza się też z tym, co mówił pan Piotr Tykwiński z Lewicy, czy może inne zdanie na ten temat?
Szanowni Państwo, Konfederacja już w marcu zeszłego roku apelowała do rządu o zmniejszenie podatku VAT właśnie na te najważniejsze produkty, na te najważniejsze surowce, które wpływają znacząco na proces inflacyjny, na proces wzrostu cen. To jestem pewny, to że na pewno ta akcja jest spóźniona i jest niepewna, mówiąc o tym, że to tylko na 2-3 miesiące, a nawet wypowiedzi polityków, tak tutaj wcześniejsza wypowiedź pani reprezentująca PiS mówiła o tym, że i tak skądś będzie trzeba te pieniądze pobrać. uzupełnić tą lukę. Dlatego widzimy, w jakim stopniu to po prostu jest to tylko takie doraźne i dotknie to jedynie tylko małej grupy indywidualnych odbiorców. Tak? Ja działający szeroko w branży budowlanej rozmawiam, nie ma dnia, żebym nie analizował cen materiałów budowlanych i wzrostu. Tak? Rozmawiając jeszcze kilka dni temu z dostawcami stropianów i wełny mineralnej w hurtowniach, oni nie obniżają cen, tak? Wszyscy już podali, że po prostu wzrost z tygodnia na tydzień, trzeba spodziewać się, to tydzień wzrostu o 10, nawet do 15%.
Z czego ten wzrost wynika tych materiałów?
Z kosztów produkcji związanych z ogrzewaniem, z samą produkcją stricte, tak? Czy stropian, czy wełna, wszystko jest, tam są potężne piece gazowe, które potrzebne są do tego, bez tego nie da się wytworzyć tych materiałów. I tak samo koszty pracownicze, tak? Wzrost inflacji skutkuje tym, że żeby zachować dobre stosunki z pracownikami, no trzeba jakąś tam tą pensję też dostosować do tego, trzeba podnieść. Wszystko to powoduje i plus ta niepewność, tak? Bo jeżeli w zeszłym roku by było obiecane, że na 3 lata to będzie obniżone i dostosowane plus minus takich procentowych tam wzrostu tylko te ceny tych paliw, to by uspokoiło te nas. A to, że po prostu przedsiębiorcy, potężne firmy nie wiedzą po prostu, co ich czeka i w jaki sposób to będzie naliczane. Dlatego po prostu z góry, po to, żeby się przed tym uchronić, naliczają już te wyższe ceny. I te ceny nie spadną, nawet jeżeli coś tam na jakiś czas stanieje.
I to po prostu to dalej będzie drożej. Inflacja jest nieprzewidywalna w obecnych warunkach. I to widzimy, co się dzieje i w Polsce, no w całej
Europie.
No tak,
ale tego jest właśnie rząd, do tego są analitycy, od tego są specjaliści opłacani przez nas, naszego podatku, do tego, żeby nie dopuszczali aż do takich sytuacji, tak? Albo uprzedzali dużo wcześniej o tym, mówili, a nie czarując nas przedsiębiorców tym, że po prostu że będziemy cały czas jakoś tam wspomagani, a na końcu i tak zostajemy tak naprawdę z ręką w nocniku. I dojdzie teraz do tego, że dużo przetargów mniejsze firmy, które wygrały jakieś tam mniejsze przetargi, a jest ich dosyć sporo, bo związanych właśnie też z tym Nowym Ładem, z tymi inwestycjami w gminach mniejszych, jest dużo tych inwestycji, gdzie umowy są już w większości podpisane na realizację, a nagle ceny doprowadzą do tego, że te inwestycje staną się nierentowne i w połowie okaże się, że braknie na nie pieniędzy.
No, dotknął pan tutaj Polskiego Ładu. Rzeczywiście drugi nabór rusza, ale o tym nie będziemy rozmawiali. Chociaż miejmy nadzieję, że to rozkręci też w jakiś sposób jeszcze dalej polską gospodarkę i firmy sobie odbiją po prostu też te pieniądze, bo będą wykonywały przecież zlecenia. Ale proszę państwa, drugi temat, o którym chciałem z panami porozmawiać, to sprawa zablokowania konta Konfederacji na Facebooku przez właśnie tę firmę. No wydaje się, że trochę zastanawiające, nie mieliśmy chyba jeszcze w Polsce blokowania jakiegoś profilu partii politycznej, dużej partii politycznej, przecież Konfederacja jest partią, która ma swoich przedstawicieli w parlamencie. Pytanie do pana Marcina Sygutowskiego. No, panów to bezpośrednio dotyka. Przecież zniesmaczony całą sytuacją jest polski rząd, mówiąc też o tym, że to jest uderzenie w wolność słowa. Jakie kroki państwo planują w związku z tą sytuacją powziąć?
Na początku właśnie wspomnę o tym, że profil Konfederacji to było prawie 700 tysięcy sympatyków, polubień, tak? Co przekłada się na kilkumilionowe przekłady, zasięgi w internecie. I to najbardziej chyba już przeraziło właśnie tą potężną zagraniczną korporację, która od lat próbuje wpływać swoimi działaniami na mniejsze kraje i na te prawicowe ugrupowania, które dążą do właśnie do tej działalności narodowej i do tej gospodarki narodowej w tych krajach. Dlatego tutaj widzimy ten atak taki bezprecedensowy, tak, który skupia się właśnie tylko...
No,
właśnie
ale jaki
tutaj
był
na
powód? Tej... Pan zna ten powód? Dlaczego zamknął to profil? Tak?
Tak. Głównym powodem właśnie to jest ten przekaz bardzo mocno merytoryczny związany z segregacją sanitarną i tutaj odnośnie szczepień, tak? Że tutaj po prostu podnosimy te kwestie i trzymamy się ich stanowczo. Dostaliśmy kilka ostrzeżeń, że jeżeli dalej ta narracja będzie szła w tą stronę, zostaniemy zablokowani. No i w końcu tutaj dowiedzieliśmy się, fajnie, że w ten sposób to się wydarzyło, że dowiedzieliśmy się od wiceministra cyfryzacji, że takie kroki zostaną podjęte, że ten profil zostanie zablokowany. Na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy już nową zbiórkę na nowym profilu, tak? Znając nasze aspekty i siłę przekazu, myślę, że będzie miał to odwrotny skutek. Tak samo jak przed wyborami w 2019 roku, gdzie też w większości mediów zostaliśmy zablokowani, tak? Ten nasz przekaz medialny był bardzo słaby we wszystkich mediach, a mimo to uzyskaliśmy bardzo dobry wynik, no a z tego co widzimy cały czas ten wynik jest poprawiany, tak? Poprawiany już średnia tam jest naszego wyniku sondażowego, to już jest dwucyfrowy wynik, dlatego to zagrożenie.
Ja wtrącę się, no bo państwa partia, no przypomnę, w ustawie medialnej i nie wypowiedziała się też w pewnych kwestiach, wstrzymała się od głosu, więc no inna amerykańska firma państwa potraktowała tak, jak potraktowała.
Szanowni Państwo, ale tutaj jeżeli chodzi o to, nie mamy takiego, jeżeli o ustawę medialną, no tutaj tą Lex TVN, nie mamy takiej możliwości, żeby blokować takich...
No wstrzymali się posłowie Konfederacji od głosu.
Tak, wstrzymali się, jak tak. najbardziej się wstrzymali, dlatego że nie chcemy wstrzymywać takich inwestycji, bo było to tutaj ze względów politycznych.
Inna firma amerykańska państwa wstrzymała i to skutecznie profil.
Tak, ale chodzi tutaj bardziej o relacje polsko-amerykańskie i relacje tak. finansowe, a tutaj mamy atak jakby z innej strony. Mamy atak w próbę wpływania przez amerykańską korporację na układ sił politycznych.
No to tak? jest też poważna sprawa, zgodzimy się chyba. Dobrze, można by dyskutować dłużej. Oddajmy głos panu Piotrowi Tykwińskiemu, bo to też pytanie jest o wolność słowa. Czy rzeczywiście korporacja powinna coś takiego robić? Bo to sądy wydają pewnego rodzaju zabezpieczenia, że nie można o czymś pisać, nagłaśniać pewnych spraw. No tutaj Facebook zachował się jednocześnie jako prokurator i sędzia chyba. Pan Piotr Kwiński.
Proszę Państwa, ja chciałem tylko przypomnieć, że Facebook, a raczej korporacja Meta, która zarządza Facebookiem,
tak,
to prywatna firma pana Marka Zuckerberga. I ta prywatna firma ustaliła zasady, na jakich działa. Mniej więcej porównałbym to do sklepu z alkoholem, który mówi, że osobom do 18 roku życia oraz osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje. Jak przychodzi ktoś, kto nie ma 18 lat, to zostanie, proszę mi nie przeszkadzać, to zostanie z tego sklepu wyproszony. Jak ktoś jest pijany, to też będzie nieobsłużony. I tak samo jest w wypadku prywatnej firmy, jaką jest Facebook. Ta prywatna firma już pokazała, że może zablokować prezydenta Stanów Zjednoczonych, że może zablokować ludzi, którzy szerzą kłamstwa i opowiadają bzdury.
To tak samo,
ale proszę mi nie przeszkadzać, to sama sytuacja wygląda. Jak z kłamstwem Oświęcimskim. Nie wolno opowiadać bzdur, nie wolno kłamać.
Ale jeżeli firma Facebook,
prywatna firma, podkreślam po raz kolejny, zachowała się na tyle elegancko, że uprzedzała kilkukrotnie, co potwierdził przedstawiciel Konfederacji przed chwilą, że profil zostanie usunięty, jeżeli nadal będą przekazywane fałszywe twierdzenia o tym, że maski nie ograniczają rozprzestrzeniania się choroby, że śmiertelność COVID-19 jest taka sama czy niższa jak na grypę, że szczepionki przeciwko COVID-19 nie zapewniają żadnej odporności i są nieefektywne. I podobnie ma się to, jeśli chodzi o sprawy związane z rasą, z pochodzeniem, z kolorem skóry i tak dalej. To są rzeczy, które Facebook na szczęście zwalcza, ma takie zasady, o tych zasadach uprzedzał. W związku z tym takie działanie było do przewidzenia. Nie wolno tego rozpatrywać w kategorii ataku na demokrację, na polską partię, czy na cokolwiek innego. Takie zasady są określone i takie zasady są tam egzekwowane. Notabene, trudno się nie zgodzić.
Czy są zasady wpisane mówiące o tym, że nie można mówić w taki sposób o tym, co mówili państwo z Konfederacji? No nie ma tak uszczegółowionych, prawda, treści nawet w regulaminie. Nie ma mówiących chociażby o tym, jak mamy opowiadać na temat pandemii.
Nie, no przepraszam, panie redaktorze, jeżeli pan się zgadza na to,
że. Nie chodzi o to, czy ja się zgadzam. Chodzi o to, że regulamin o tym nie mówi Facebooka. I tu Facebook chyba przekroczył swoje kompetencje.
No, nie słyszę, wie pan, jeżeli ja mówię, pan mi przerywa,
Facebook
no to,
nie
to
ma
chyba chce pan mnie zagłuszyć po
Facebook
prostu.
Facebook nie ma w swoim regulaminie, w jaki sposób ktoś ma pisać albo myśleć o pandemii. Na pewno czegoś takiego nie ma.
Podkreślam jeszcze raz. Są tam zasady ogólne, tak, które mówią o tym, że tego rodzaju treści nie będą tam publikowane. Facebook uprzedził, a poza tym podkreślam państwu jeszcze raz. To jest prywatna firma. W związku z tym prywatna firma może takie rzeczy robić.
Tak, z prawem polskim
i taką rzecz zrobiła. Zrobiła to wcześniej prezydentowi Stanów Zjednoczonych, również który zrobiła. Też nic na to nie poradził. Założył swoją konkurencyjną firmę, co zdaje się nie osiąga z wielkich sukcesów.
Dobrze, panowie, musimy kończyć.
Konfederacja również może to zrobić.
Minęła godzina 10:00, musimy kończyć. Naszymi gośćmi w trzeciej parze byli Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Pan Piotr Kwiński, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. Halo? Pan Piotr Kwiński chyba zniknął nam z anteny. To był program Sobota po 9:00. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.